Nocne rozmowy. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry, wieczór Państwu. 5 minut po północy. Kłaniamy się pięknie w kolejnym cyklu naszych nocnych spotkań. Program realizuje Łukasz Kurzawski, to jedyny mężczyzna w naszym dzisiaj bardzo damskim gronie. Zaproszenie do udziału w audycji przyjęły dzisiaj, za co pięknie dziękuję, Halina Chmielarz, aktorka teatralna, filmowa, przez wiele lat, kilkadziesiąt lat, mogę powiedzieć, Halinko.
32 albo 3.
Z teatrem 8 dnia w Poznaniu. Jest z nami również Monika Jankowiak, z pasji i wykształcenia trenerka empatycznej komunikacji i studentka psychoterapii w nurcie integracji.
Zgadza się?
Dobrze. I Sylwia Śliwocka, psycholog, psychoterapeutka, coach. Sylwia pracuje w oparciu o porozumienie bez przemocy, jest realizatorem szkoły dla rodziców i wychowawców.
Zgadza się.
Bardzo się cieszę. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat nocnych rozmów tak naprawdę to podsunął nam dzisiaj teatr. A skoro teatr, to Halinka Chmielarz. Mowa jest o spektaklu Jest tylko jedna w reżyserii Pameli Leończyk z tekstem Darii Sobik. I ten spektakl
muzyką
opowiada...
Muzyką Magdy Sowul.
O, dobrze, dobrze, że dodałaś. Czy jeszcze kogoś musimy tu wyróżnić?
Z takich chyba bezpośrednich realizatorów to chyba nie, ale jak sobie coś przypomnę, to powiem.
Dobrze, na scenie występuje Halina Chmielarz, Monika Rożko i ona gra twoją córkę, bo to jest opowieść o relacji, trudnej relacji między matką i córką i ten spektakl też stawia bardzo ważne i trudne też pytania, które dzisiaj też chcemy poruszyć w trakcie spotkania. Czy dbanie o własne granice ma jakieś granice? Albo dlaczego córk staje się rodzicem własnej mamy? I co zrobić z całą tą miłością, jeśli matka ją po prostu odrzuci? Zachęcamy Państwa do udziału w naszym spotkaniu. Dzisiaj właśnie o takich relacjach między rodzicem a dzieckiem, a konkretnie między mamą a córką. Telefon do nas to 61 865 4654. Może na dobry początek niech pojawi się muzycznie u nas grupa ABBA i za chwileczkę do Państwa wrócimy.
If I had to do the same again, I would. years I haven't seen a rifle in your head. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land.
Rozmowy.
Dzisiaj w nocy będziemy zastanawiać się nad trudnymi relacjami między dorosłymi dziećmi a rodzicami, ze szczególnym uwzględnieniem więzi między matką a córką. I porozmawiamy przede wszystkim o granicach, o współuzależnieniu, o nadopiekuńczością oraz o sposobach na świadome kształtowanie kontaktu, nawet gdy te relacje są bardzo, bardzo napięte. Ale też chciałabym się odnieść do spektaklu, o którym wspominałam, Jest tylko jedna, który pokazuje, że bliskość i miłość mogą współistnieć z konfliktem i takim absurdalnym poczuciem winy. Halinko, powiedz proszę, czy teatr daje szansę na przepracowanie takich trudnych historii rodzinnych? Czy tylko może je obnaża, pokazuje, zwraca nam na nie uwagę?
No to chyba zależy bardzo od tego, kto jak rozumie bardzo indywidualnie ten w ogóle aspekt przepracowywania czegoś w swoim wnętrzu. I tu mam na myśli właściwie wszystkie osoby współtworzące, no bo my, cały zespół, dostaliśmy tekst, który napisała Daria Sobik, który no, jest taką literaturą autobiograficzną troszkę. To nie jest sensu stricte terapeutyczna opowieść, czyli taka prawda realna. Oczywiście to jest taka prawda literacka, ale jednak taka literatura troszkę autobiograficzna, więc już sam fakt, że ta osoba, Daria, chciała, napisała taki osobisty tekst, oczywiście z całym zachowaniem sztuki literackiej i dramaturgicznej, i jest to pięknie napisany tekst, naprawdę z takim bardzo ciekawym, specyficznym, osobistym językiem tej Darii, także to z jej strony to było na pewno no jakiś akt takiego chęci, takiego działania, zmierzenia się z, jak widać, żywym w niej tematem relacji z matką.
Ja niestety nie widziałam tego spektaklu. Jeszcze nie byłam w teatrze, ale z informacji, jakie zdobyłam, okazuje się, że to jest spektakl o relacji, która wciąż tli się na resztkach komunikacji. Więc tam są takie chwile bez słów, panuje cisza, gestami tylko pokazujecie, że coś się dzieje złego w tej relacji. Jak to wygląda?
No ja też tego spektaklu nie widziałam, więc trudno mi powiedzieć. Jak, nie, oczywiście żartuję, no ale fakt jest taki, że nie widziałam tego spektaklu. Dzisiaj na próbie posiłkowałyśmy się nagraniem z tam chyba drugiego premierowego spektaklu. Ale rzeczywiście sam temat komunikacji jest taką osią, wokół której jest ta relacja opowiadana, mm-hmm. bo zaczyna się właśnie od takiej bardzo aktualnej formy SMS-owej, że właśnie tam kontakt zablokowany, matka coś odpisała, córka jej wyświetla się tylko kontakt zablokowany, potem mm-hmm. córka kontakt odblokowany, jakieś jedno słowo wpada gdzieś w ten kanał komunikacji, więc rzeczywiście ta po prostu brak
komunikacji
jest na pewno taką osią, która bardzo wyraźnie też formalnie w takim języku obrazu w teatrze jest pokazywana.
Zrobimy tutaj taką malusieńką pauzę, bo ktoś do nas dzwoni, bo to jest program z udziałem radiosłuchaczy. Halo, halo, dzień dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór. Bardzo przycisło, słucham radyjka, ale przyciszę. Rafał z tej strony, tak, witam serdecznie. I ja powiem tak, że spora bardzo późna jest, 15 minut po północy, 17 chyba po północy. No, ale powiem tak, że te audycje są ciekawe, ale no, ja niekiedy już zasypiam, już idę naprawdę spać. Ale powiem uczciwie, to jest tak, to nie jest nadopiekuńczość rodziców czy coś, bo wiadomo, że no każdy chce, żeby, nie wiem, córka z tym, żeby jak najdalej zaszli, że tak powiem, w swoim kierunku, którym się tam, że tak powiem, kierują, nie wiem, czy tam szkoła średnia, wyższa, czy tam wykształcenie wyższe, czy tam inne i tak dalej. Mi się to wydaje, że to jest chyba normalne, że rodzice to wkraczają, bo jest takie trochę teraz, takie trochę tego, że rodzice wkraczają za bardzo. Moim zdaniem nie, no bo rodzice chcą, żeby to poszło, nie wiem, córka czy syn, żeby to w lepszym kierunku poszło. I ja nie wiem, ktoś ma zainteresowane sportowe, nie wiem, humanistyczne, nie wiem.
Ale dobrze, panie Rafale, panu no. zależy na tym, żebyśmy rozwinęły ten wątek związany no. z nad opiekuńczością.
No, no ale to nie, to tak nie jest do końca, pani Jasiu, bo to nie jest tak do końca, no wiadomo, no rodzice no czuwają nad tym, żeby tam syn, córka, żeby jak najdalej poszli w swoim, powiedzmy, kierunku zainteresowań, żeby najdalej poszli, a jak się coś tam noga powinie, no to się zdarza. To czasami tak jest jak w sporcie. Ja powiem tak, że rodzice, ja to tak się sportem interesuję dużo, co tam Radio Poznań, wiecie. Ja powiem tak, że rodzice to są ludzie tacy, którzy naprawdę no, chcą, żeby jak najlepiej córka czy syn poszli w jak najlepszym kierunku. I tak samo jak jest, powiedzmy, no, trener piłkarski, no przepraszam, że to nawiązuje, no ale to jest podobnie. Trener piłkarski, nie tylko piłkarski, no, trener sportowy, mm-hmm. który też chce, żeby w jak najlepszym kierunku sportowcy szli, czy w prawo, czy w lewo, ale żeby w kierunku szli. Także no, mnie się tak wydaje po prostu. No, słucham tego, ale już za chwilę idę naprawdę spać.
Dobrze, dziękujemy bardzo.
Dobranoc, pozdrawiam was wszystkich. Dobranoc. Dzięki.
Dziękujemy, do usłyszenia. Dobrze, to może na chwileczkę zostawimy spektakl, a skupimy się na tej kwestii, którą poruszył pan Rafał. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Chyba pan słuchacz Rafał chciał powiedzieć, że właśnie rodzic musi otaczać dziecko taką opieką, prowadzić, być dla niego takim drogowskazem. I jeżeli jest nadopiekuńczy, to chyba dobrze.
Ja chciałam się odnieść do tych dobrych intencji, o których słuchacz powiedział, bo większość normalnych rodziców ma te dobre intencje. I wszyscy jesteśmy nimi przepełnieni. To jest zupełnie normalne uczucie, że chcemy się przyczyniać do tego, żeby te nasze dzieci były szczęśliwe, wzrastały zdrowe, były bezpieczne, były kochane i tak dalej. Tylko ponieważ sztuki komunikacji nas praktycznie nikt nie uczy, komunikaty, które wypuszczamy w tej intencji dobrej, one czasami są inne niż byśmy chcieli.
Ale mówimy tutaj o tych komunikatach od mamy.
Od rodzica w stosunku do dziecka. I, a nawet jeżeli się staramy w taki, wiecie, dobry sposób robić te komunikaty, to one też różnie lądują u dzieci.
Mhm. A jakie najczęściej są te komunikaty? Jak są formułowane?
To tak w nawiązaniu jeszcze do tego właśnie słów pana Grzegorza.
Rafała?
Pana Rafała, przepraszam. No jak dziecko się przewróci, to mówimy, nic się nie stało, wstawaj. Jesteś dzielnym chłopcem. To nie jest komunikat, który buduje świadomość i siłę taką dziecka.
Bo może chodzi rodzicowi o to, żeby dziecko tak za bardzo się teraz nie rozczuliło, żeby nie skupiać na tym, co się wydarzyło, całej swojej uwagi.
Tak, i też nie chodzi o to, żeby skupiać całą uwagę, ale po prostu zauważyć, że jest przestraszone, że go zabolało i tyle.
To jak ten dobry komunikat powinien brzmieć?
Przestraszyłaś się.
Nazwać to po prostu.
I kropka tam jest. Czy znak zapytania i to wszystko, nic więcej nie trzeba.
A to ciekawe. Nie, no przepraszam, zerknęłam.
Interesujące nawet.
No dobrze, ale to w takim razie odwrócę pytanie, dlaczego niektóre mamy są nadopiekuńcze? Z czego to wynika? Które właśnie od razu nie powiedzą, nie zapytają, czy inaczej. Powinny stwierdzić fakt, tak, że coś się stało, wystraszyłeś się, tak? Tylko podbiegają i jest takie małe pogotowie. Od razu.
To wynika z lęku. Z lęku mamy. Mniej lub bardziej uświadomionego. Myślę, że to wynika jakby z wielu różnych czynników, ale właśnie z tego, że mamy, jakby czują lęk o swoje dzieci, to jest zupełnie normalne i naturalne. Natomiast problem pojawia się w momencie, gdy on jest nadmiarowy, gdy on jakby nieadekwatny do tej sytuacji, która ma miejsce. Myślę, że to też ma związek, myślę, że o tym będziemy rozmawiać, o tym, o roli matki w ogóle. My w Polsce jest, tak mówimy, matka Polka.
Tak.
I to ma taki wydźwięk, powiedziałabym, pejoratywny, negatywny. I matka Polka może być bardzo fajną matką, taką mamą wspierającą, dojrzałą, dającą fajny przykład, ale matka Polka może być również toksyczna. I taka ta nadmiarowość w tej opiece, w tym lęku, w tym, nie wiem, wyręczaniu, w tym ratowaniu, w tym, no głównie wyręczaniu, to jest coś, co niekorzystnie działa na dziecko. To jest temat bardzo głęboki. Tu dotykamy tematu granic, tematu, nie wiem, odpowiedzialności, sprawczości, poczucia własnej wartości. To jest naprawdę bardzo głęboki temat. Ale jeżeli mogę w tym momencie jeszcze nawiązać do początku naszej rozmowy, gdzie zadałaś pytanie, czy taka sztuka może przyczynić się do tego, że widz przerobi w sobie jakieś emocje, to chciałam powiedzieć, że w moim odczuciu jak najbardziej tak, bo przerobienie tak zwane polega na tym, że my sobie uświadamiamy to, z czym się mierzymy, z czym mamy problem i takie jakby zobaczenie tego, czy zmierzenie się, czy czucie tych emocji, no bo na scenie
czuć
emocje, prawda?
No tak, bo aktor jest tym kanałem, no który właśnie przesyła, no prawda? Właśnie. I to, że ktoś to widzi, czyli widz, że widzi, to jest jeden sens, tak? Jeden zmysł.
Czuje.
Ale jest, my pracujemy szczególnie z takim tematem, który jest archetypowy wręcz. I dlatego wydaje mi się, szczególnie właśnie w takich spektaklach, gdzie są poruszane naprawdę te
fundamentalne ludzkie archetypy. Po prostu to też zależy, jak aktor pracuje, to jest też kolejny temat, ale na pewno no my po spektaklu miałyśmy naprawdę, po tych trzech spektaklach premierowych w czerwcu, no miałyśmy naprawdę, widownia płakała, no wstawali ludzie z miejsc, klaskali, mężczyźni płakali na widowni. Naprawdę to było tak poruszające, że to i potem te rozmowy takie no króciutkie, bo czasem było tak, że ci ludzie po prostu zawstydzeni poruszeniem
swoimi emocjami
i ujawnieniem tych emocji i uczuć po prostu często uciekali gdzieś tam szybko, ale właśnie gdzieś tam w korytarzyku czy pod drzwiami naprawdę bardzo dziękowali za właśnie taki no stworzenie takiej sytuacji, w której oni mogli z zewnątrz, co już jest dużą zaletą, czyli jako obserwator w pewnym sensie, ale zobaczyć swoją historię odgrywaną, bo to też jest takie słowo, którego ja nie bardzo lubię, no ale ludzie tak myślą, że aktor udaje i że gra, ale to jest też ciekawy oczywiście temat i bardzo łączący się z archetypami i z całym tym przesyłem energetycznym, który aktor sobą wydziela, jakby emituje z siebie. I naprawdę... No naprawdę było, dla nas też to było poruszające, ale miałyśmy taki feedback od widowni, że bardzo, bardzo było to dla nich po prostu głębokie przeżycie.
Czyli poczuli się wstrząśnięci, tak? Historią,
poruszeni. Tak.
No pytanie, co dalej się z tym działo, prawda? Czy to była tylko chwila, takie emocje, które wywołał ten spektakl, czy rzeczywiście człowiek wracał do domu, zaczął się zastanawiać nad swoją historią,
no tego, to, tym, tego nie wiemy, ale były matki z córkami na przykład też parę takich właśnie
cudownych
par.
Przyczynek do ciekawych rozmów
tak,
też,
tak,
prawda?
Myślę, że na pewno to...
Domowych.
No sami po sobie z własnego doświadczenia wiemy, że takie poruszenie ma swoje echo. Zawsze ta fala idzie, prawda? Także myślę, że no mam nadzieję, czy wydaje mi się, czy mam właśnie taki feedback, że tam poszła fala w ludzi do dobrych pytań chyba właśnie o to, żeby zacząć w ogóle właśnie mówić o tym i zacząć się porozumiewać i zacząć się komunikować w ogóle, czego jak już tu panie wspomniały, jak wspomnieliśmy, że nas naprawdę, naszego pokolenia naprawdę nikt tego nigdy nie uczył, no już nie mówiąc o pokoleniu naszych rodziców, gdzie oni naprawdę zrobili wszystko, co umieli najlepiej, jak umieli.
A ja mam taką cichą nadzieję, że fala też od nas pójdzie w kierunku naszych słuchaczy i my wywołamy też niejedno pytanie, z którymi zgłoszą się później do nas słuchający nocnych rozmów. Proszę dzwonić. Ja wiem, że to jest bardzo trudny, ale też i bardzo intymny temat, jaki dziś poruszamy, no ale może państwo zechcą się podzielić z nami swoimi doświadczeniami. 618-654-654, a u nas niebiański Brian Adams. Young and wild and free.
rozmowy.
A dzisiaj w programie Halina Chmielarz, Monika Jankowiak, Sylwia Śliwocka rozmawiają wspólnie, ja również, o relacji mama i córka. Ja mam takie wrażenie, że obserwując współczesny świat, można odnieść takie wrażenie, że ta relacja matka-córka jest wyjątkowo trudna. No, można, oczywiście nie mówiąc tylko tak w taki sposób generalny, ale zdecydowanie najwięcej napięć i konfliktów pojawia się chyba między córkami a mamami, bo mam wrażenie, że relacja córka-ojciec czy dziecko-ojciec wygląda troszeczkę inaczej. Może dlatego, że ojciec zachowuje większy dystans, albo jego zaangażowanie koncentruje się często na świecie zewnętrznym, a u mam wygląda to troszeczkę inaczej. Jak to, jak sądzicie?
Może być.
Może tak być.
Relacja matka-córka.
Już wspomniałaś też o tych oczekiwaniach roli matki.
Dla córki no, matka jest tym absolutnym pierwowzorem w ogóle życia, funkcjonowania. Ta relacja, one są oczywiście, różnie wyglądają. Niektóre są bliskie, fajne i przyjemne, niektóre są mniej przyjemne. I tak sobie myślę, żeby jak najkrócej odpowiedzieć o tym, co się teraz dzieje, dla mnie osobiście, jak przyglądam się temu, co się dzieje, też jestem matką córek. Jedna jest trochę starsza, druga jest taką pełnokrwistą nastolatką. To myślę, że mamy takie zderzenie w ogóle dwóch światopoglądów, dwóch kultur, w sensie, że ja jako mama i my mniej więcej w podobnym wieku wzrastałyśmy w jakichś domach, w których no, można powiedzieć, że one były zazwyczaj autorytarne, takie było wychowanie. A teraz dzieciaki w tej dobie mediów społecznościowych naprawdę nie mają łatwo. I my, jako matki, też nie mamy łatwo. I ja tutaj upatruję oczywiście to, co się dzieje pomiędzy matkami i córkami. To jest naprawdę bardzo głęboki temat. Ale myślę, ja sama widzę po sobie, jako matka, że te media społecznościowe bardzo mocno weszły pomiędzy mnie a moje dzieci, a moją córkę, a moje córki. To tak o tym, jak to teraz wygląda z mojego punktu widzenia.
Tak, jest to chyba jedno z największych wyzwań w tej chwili, że jesteśmy też pierwszym pokoleniem, znaczy nasze dzieci są pierwszym pokoleniem, dla których starszyzna, rodzice nie są niepodważalnym autorytetem, jedynym właściwie, nie? Które mają.
I trudno się
otwierają
z tym pogodzić,
internet,
prawda?
I mogą mieć 100 tysięcy autorytetów, które nie dają granic, nie dają nakazów, zakazów, a dają wizje jakieś bajkowe, które no, wydają się pociągające dla takiego, powiedzmy, nastolatka.
Odbiorę kolejny telefon, dobrze? Spróbuję przynajmniej. O, tak udało się. Halo, halo. Dzień dobry wieczór.
Dzień dobry wieczór. Ja tu dzwonię właśnie w tej sprawie tej audycji Nocne Rozmowy.
Tak, jest pani już w tej audycji, pani Tereso.
Tak. Ja chciałam... ale słyszę, że w radiu tam rozmawiają panie dwie, tak?
Nie, bo pani chyba ma głośno włączone radio, tak?
Tak, to może...
I pani słyszy po prostu siebie, idzie echo, więc gdyby pani mogła ściszyć radio, to wtedy pani będzie miała większy komfort rozmowy z nami. Dobrze? Tak, udało się?
Tak,
bo ja też siebie jako echo nie słyszę, więc tak udało się.
Nie śpię, coś nie idzie spać dzisiaj, więc słucham, bo bardzo interesujące są te rozmowy. Po 12 w nocy. No i właśnie jest mowa o tej nadopiekuńczości nad tymi dziećmi, nie?
Tak.
No, no więc ja popieram te panie, które tam mówiły, że z tym trzeba ostrożnie i uważać.
Mhm.
Bo nadopiekuńczość może nie wychować dobrej córki czy dobrego syna.
Tak.
Wiem z własnego doświadczenia, jak mnie rodzice chowali i moi bracia, bo pięcioro nas było. Więc pewien rygor i obowiązki był. Nie, że mama leciała i zaraz wszystko robiła za dzieci, a nie rób, ja to zrobię. Nie rób to, bo ja to zrobię. I wszystko tylko od maleńkości byliśmy nauczeni. 3 latka mogliśmy mieć. Tata idzie z pracy, weź krucha, zawlaczki tacie.
Mm-hmm.
Tak było. Weź to zrób, czy to zrób, bo tata idzie z pracy, bo mama to, bo mama to. Mama robiła swetry, my, 5 nas było. Wszyscy co tydzień mieliśmy dyżury, musieliśmy pomyć po obiedzie naczynia, musieliśmy podłogi umyć, musieliśmy wszystko kuchnię sprzątnąć, a koleżanka czy kolega mógł sobie poczekać.
Więc najpierw obowiązki, prawda? Później dopiero najpierw zabawa.
Później koleżanka czy kolega. I tak było do pełnoletności. To nie, że tylko było obo dziecko. A jak już tata czy mama widział, czy widziała, że ja się z siostrą przekamarzam, czy coś tam, już nie wiemy ze sobą rady, to ale natychmiast mieli dla nas zajęcie.
Mm-hmm.
Zajęcie. W miarę lat. Żeby nie za ciężko i żeby miały zajęcie, żeby, no bo jak człowiek nie ma zajęcia, to wtedy co, no brzgały my się z tą siostrą i już by nie miały co gadać i co bawić się i co robić, nie? Więc i wychowali nas wszystkich na takich, jak to powiedzieć, twardych, samodzielnych ludzi, że ze wszystkim dajemy sobie, chociaż zostaliśmy same, bez mężów i bracia, bez żon, to radzimy sobie, że jesteśmy po prostu przez wszystkich podziwiani, jak my sobie potrafimy radzić. Ale rodzice nas tego nauczyli. I po prostu mogę powiedzieć, że jak się nam coś krzywda działa, to pod skrzydła mama brała. Nie, tata pracowała, a mama była w domu. To mama pod skrzydła brała, ale nie było to, ojej, bo się przewróciła, co się stało. Przytuliła, podmuchała, przede wszystkim podmuchała. Dmuchła raz, dwa, trzy, już dobrze, nieco równa. No, już człowiek leciał dalej.
Mm-hmm. Więc była taka zdrowa równowaga z tego, co mówi pani Teresa, bo i obowiązki, ale z drugiej strony też i bardzo dużo miłości, czułości, poczucie takiego bezpieczeństwa. Pani Tereso, bardzo dziękujemy za pani telefon i za to, co pani powiedziała, bo to bardzo ważne.
Tak, a jak tata przyjechał z pracy, to najpierw przywitał się z mamą, pocałował, przywitał się ze mną, bo jeszcze starsi bracia byli w pracy i pytał się, i mamie było na imię Maria, pytał się, jak Marysinka, czy Terenia była grzeczna, czy to mama musiała powiedzieć, a jak nie była grzeczna, to wziął mnie tak między nogi i mówi, truchna, na drugi raz tak nie rób,
tak.
Bo
mama chce dobrze i chcemy, żeby i słuchaj mamy to, co mama mówi i wszystko. No tak nas samodzielności takiej uczyli i dyżury to były tygodniowe. Trzeba było buty czyścić w sobotę, na niedzielę do kościoła. To nie było, że chłopak czy brat, czy tam jeden, drugi, trzeci. Nie, to było po równo. Wszyscy musieli to samo co tydzień robić.
Tak, pani Tereso, bardzo, bardzo dziękujemy, bo to już i pani zwraca uwagę na te dobre wzorce. Pięknie dziękujemy. Proszę jeszcze z nami zostać, ten program do godziny drugiej. Dziękujemy, ale widzę, że jest jeszcze jeden telefon. Szybciutko odbiorę, zanim wrócimy do naszej rozmowy. Halo, halo, dzień dobry, wieczór.
Dzień dobry, wieczór. Witam pani redaktor, witam gości audycji. No, ja tutaj
dobry
mam...
wieczór, pani Tereso.
Witam serdecznie. Ja tutaj mam takie troszeczkę, no nie wiem, zdanie inne na ten temat. To znaczy, może tak. Dzisiaj uważam, że nadużywa się pojęcia toksyczni rodzice. Mhm. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że dzieci zrywają kontakt z rodzicami, bo uważają, że rodzice są toksyczni, nie kontaktują się i znam taką rodzinę, gdzie jest dwoje dzieci, z jednym jest idealny kontakt, a drugie dziecko powiedziało, że rodzic jest toksyczny, nie utrzymuje kontaktu. No wspomnę, bo to trzeba wspomnieć, jest bardzo religijne, wierzące, praktykujące. No i matka znalazła się w szpitalu, tam było zagrożenie życia. Proszę sobie wyobrazić, że to dziecko w ogóle matki nie odwiedziło w szpitalu. Dla mnie to jest absurd, jakaś paranoja. Moja mama... Z dzieciństwa pamiętam, i mnie, i brata traktowali rodzice tak samo. I brat się musiał nauczyć gotować, i prać, i ja tacie pomagałam przy różnych naprawach, różnych rzeczy drobnych oczywiście. I no rodzice się starają jak mogą, a dzisiaj ciągle się słyszy toksyczni rodzice i w zasadzie się usprawiedliwia zachowania dzieci. No sorry, ale... No nie bardzo się z tym do końca zgodzę. Pozdrawiam serdecznie i będę słuchać. Miłego wieczoru. Dobranoc.
Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Proszę tak zostać z nami. No to może zacznijmy od rozszyfrowania tego hasła. Toksyczni rodzice. Co to znaczy w psychologii i w życiu?
Ja też tylko chciałabym może po ekspertkach powiedzieć, bo dokładnie... O tym właściwie jest ta sztuka. O tym
o toksycznym
rodzicu, mm-hmm. ale też o tej wizji córki, która wszystko w swoim życiu tłumaczy tym toksycznym rodzicem, więc naprawdę cały proces prób do tego spektaklu naprawdę był bardzo interesujący, tym bardziej, że rzeczywiście no ja byłam jako matka w mniejszości, bo byłam jedna i miałam trzy współtworzące osoby, właśnie dziewczyny w takim wieku około 30 lat. A sam tekst jest napisany z punktu widzenia córki, więc córka była jakby naturalnym bohaterem i naturalnym no tym protagonistą tematu i jedyne co te reżyserka i autorka tekstu miały tę świadomość, że właśnie naturalnie im jest bliżej do córki jako bohaterki. No więc ja naprawdę stoczyłam wielką walkę właśnie o to, żeby wyrównać w ogóle punkt widzenia, nawet już tam pomijając proces pracy, ale żeby wyrównać po prostu te punkty widzenia w samym spektaklu, co nie było łatwe, bo spektakl był napisany przez córkę, która no, w taki sposób mierzy się ze swoim doświadczeniem. Mhm. Więc bardzo się cieszę, że pani Teresa tutaj podniosła ten temat właśnie takiego z kolei wylewania dziecka z kąpielą, że teraz wszystkiemu winni będą ci nasi rodzice, bo byli toksyczni.
To tak zwykło i moje się tłumaczyć. Życie,
to znaczy, no bo my mamy naturalną tendencję do chodzenia po bandzie. No albo jedna strona, albo druga strona. Bo w tym nawykowym, codziennym tak zwanym życiu my żyjemy w dualizmie, więc te nasze nawyki nieświadome naturalnie ciągną nas po tych dualnych krawędziach, no ale to jest ścieżka bez wyjścia. To jest ścieżka konfliktu, prawda? To jest ta ścieżka oddalania się od rozmowy, czy od komunikowania się z rodzicem, czy rodzica z dzieckiem, czy dziecka z...
A wiesz dlaczego? Ale bo też najczęściej się mówi, bo i tak mnie nie rozumiesz.
No ale to nie o to chodzi.
Ja wiem.
Oczywiście, że w pewnym sensie, nawet nie w pewnym sensie, no taka jest prawda, że jednak ta rola nauczyciela leży po stronie rodziców, prawda? No, jakbyśmy na to nie patrzyli w tej psychologii rozwojowej, to pewnie panie tu więcej wiedzą, chociaż ja naprawdę musiałam się bardzo wyedukować przy pracy nad tą rolą, no bo one by mnie po prostu zżarły tam.
No tak.
3 na 1 to jest naprawdę dosyć potężna dawka energii, ale mi chodzi o to, żebyśmy naprawdę może poruszyły i powiedziały w końcu o tych potrzebach fundamentalnych i o tym potrzebocentrycznym patrzeniu na i na relacje, i na rozwój osobisty, i na wiele innych aspektów właśnie tej codzienności i tej psychologii, która no, dotyczy każdego z nas, no bo każdy z nas żyje, jest jakimś indywidualnym, niepowtarzalnym bytem i każdy też na swój sposób mierzy się z tą codziennością i z tymi relacjami i robi najlepiej naprawdę, jak potrafi.
Tak, dobrze, ja tylko...
Koniec, kropka, ja mogę mówić, tak, ja mogę gadać bez końca.
Dobrze, ja tylko przypomnę, że tutaj mowa jest o spektaklu Jest tylko jedna. Taki nosi tytuł ta sztuka, w której Halina Chmielarz gra matkę. Dobrze, wracamy do toksycznych rodziców.
Ja bym chciała powiedzieć o tej toksyczności i mam nadzieję, że uda mi się zrobić takie wprowadzenie do potrzeb, bo na końcu mojej wypowiedzi wylądujemy w potrzebach. Pomiędzy tym dualizmem, o którym mówiłaś, jest coś takiego, co bym powiedziała, że jest trochę jakby pomiędzy. To jest odpowiedzialność za samą siebie. I to jest to, czego my się uczymy obecnie. I to jest chyba najpiękniejszy dar, jaki dorosły człowiek, jaki rodzic może dać swojemu dziecku. Swoją osobistą odpowiedzialność, dojrzałość, za siebie odpowiedzialność. Za swoje potrzeby, za swoje emocje, za rozumienie tych emocji, za autentyczność, za prawdę, za szczerość, za kontakt. To jest największy dar, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi, dziecku, czy w ogóle w relacji. I teraz ta odpowiedzialność za siebie ma bardzo duży związek, znaczy to jest dbanie o swoje granice, to jest znajomość samego siebie, samej siebie, to jest samoświadomość, to jest kontakt ze sobą, to jest prawda. I z tym, użyję takiego słowa, nie lubię, że trzeba się zmierzyć, to na początku wydaje się być takie niekomfortowe. Bardzo mało mówimy o emocjach. Bardzo, bardzo mało. Dopiero zaczynamy. Ale emocje mają taką łatkę czegoś bardzo niewygodnego, bardzo niefajnego, jakiegoś takiego, co jest, co nie wypada, albo co jest jakieś miękkie.
No bo my jesteśmy społeczeństwem, które raczej ogóle, nie okazuje emocji.
Raczej logika, prawda? Mm-hmm. Raczej logika. I te emocje były spychane przez wiele, 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 wiele lat, stuleci i tak dalej.
No tak było przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Dokładnie. Prawda? I teraz, jeżeli mówimy o tym, czym jest ta toksyczność, to oczywiście jest takie pojęcie, nie wiem skąd ono się wzięło, ale to się kojarzy z czymś, co jest trochę jak trucizna, co jest... czego my nie przyjmujemy. I dla mnie osobiście to ma związek właśnie z tymi granicami, że jeżeli rodzic, mówimy to o matce, przekracza granice swoje córki, to jest ta toksyczność.
A możemy podać jakiś taki konkretny przykład?
Jeżeli możemy, to faktycznie być może zamieniłabym to słowo toksyczność na jakieś inne, za chwilę pomyślę, jakie by to mogło być, ale to ma naprawdę związek właśnie z jakimś takim przekraczaniem.
Czyli z doświadczeniem przemocy,
ta nadopiekuńczość, o której tu mówimy, ona jest kawałkiem przemocy. Ona jest kawałkiem, nie wiem, co może być zamiast toksyczności, ale jest jakby wchodzeniem w pole drugiej osoby, jest wchodzeniem w przestrzeń córki.
To może być też taka niedojrzałość też można nazwać dorosły, który jest sam w sobie zagubiony, bo jest sam niedojrzały, bo trzeba powiedzieć, że ja się też nauczyłam też przy tym spektaklu, przy tej pracy, ale też dzięki NVC, że naprawdę każdy ma swój los i zwał jak zwał, ale on dla mnie samej mój los jest tajemnicą, że naprawdę w tym wszystkim my bardzo chcemy wiedzieć, zdiagnozować, nazwać, zrozumieć i wspaniale, bo jest obszar i teraz w dzisiejszym współczesnym świecie zaczyna się dopiero też o tym wszystkim mówić, jakby jawnie, prawda? Zaczyna się mówić o emocjach, o uczuciach, w ogóle o co to znaczy czuć i tak dalej. Ale chodzi mi o to, że po prostu... troszkę zgubiłam wątek, bo wpadłam tam w ten obszar tych emocji. Może mi się to poskłada.
Chciałam powiedzieć coś, co mam nadzieję, że Monika podchwyci. Każdy z nas...
A, już wiem, przepraszam. O tej tajemnicy Dobrze. Chodzi mi o to, żebyśmy dla równowagi pamiętali, że i w tej losie tej niedojrzałej matki jest tajemnica, i w tym losie tej skrzywdzonej córki jest obszar tajemnicy, do którego my naprawdę nie mamy dostępu.
To widzisz, to ja dokładnie jakby mam na myśli to samo, tylko użyję innych słów, bo chciałam powiedzieć, że każda z nas, każda matka, każda córka, każdy człowiek, ale mówimy tu o tej relacji, w sposób mniej lub bardziej uświadomiony chce być, czuć się kochanym, akceptowany.
To jest nasza taka potrzeba, jak oddychanie.
I ludzie, to już jest działka Moniki, i ludzie robią naprawdę przeróżne rzeczy, w przeróżne sposoby, żeby te potrzeby uzyskać.
Tak, robiąc w nadziei na to, żeby zaspokoić swoje potrzeby, robimy w bardzo różny sposób, czasami tragiczny, mówiąc różne słowa, próbując zaspokoić swoje potrzeby, mówimy na przykład takie słowa, przez które kompletnie nie uzyskamy tej potrzeby.
Metody po prostu są nieadekwatne do potrzeby.
Drogie panie, mamy jeszcze jeden telefon, to ja szybciutko odbiorę. Halo, halo, dzień dobry, wieczór.
Dzień dobry, pani redaktor, jeszcze raz.
Tak.
Ja przepraszam bardzo, ale pani zadała tam pytanie o konkretny przykład. Wydaje mi się, że goście trochę prowadzą tą audycję jak wykład dla studentów. Jest taka teoria naukowa. Sorry, przepraszam bardzo.
Nie no, każdy ma swój...
rozłączyła się słuchaczka. Dobrze, zaraz wrócimy do konkretnych przykładów, ale temat, tak jak mówiłam, jest i trudny, i wymaga też dobrego wprowadzenia i wytłumaczenia pewnych kwestii. Ja rozumiem, że o toksycznych relacjach będziemy za chwileczkę też mówić. Przypomnę numer telefonu 618654654.